Poranek z RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.
Jesteśmy już w komplecie w studiu Małgorzata Płysa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że dotarłaś. Rzeczywiście ruch w Krakowie dzisiaj wzmożony. Ciekawe dlaczego, nie rozumiem właściwie. Przecież czyżby to już ta majówka? Pogoda piękna, zwykle deszcz ludzi do aut pcha i korki generuje.
Pan z taksówki mówił, że no teraz to już tak zawsze jest. Rano o tej porze to wszyscy jeżdżą taksówkami i nie da się ich zamówić na czas. Ale też mi zapowiadał, że od 10 maja, to w Radiu Kraków to możemy to powiedzieć, podobno ma być zamknięty most Dębnicki.
Tak,
a to jest moja trasa. I nie wiem, jak to będzie. To już w ogóle te korki.
Mignął mi dzisiaj taki nagłówek. Już wiemy, kiedy Armagedon komunikacyjny w Krakowie.
No, to wkrótce.
To już wkrótce. Most Dębnicki zamknięty. Ja mam wrażenie, że już były takie sytuacje, odkąd tu mieszkam, kiedy właśnie któreś z tych kluczowych mostów były zamknięte. No i było źle, ale nie wiem, czy znowu tak, że nic.
Nie wiem, zobaczymy. No, jakoś dojedziemy. Trzeba będzie się przesiąść na rower chyba już tak.
Albo na kajak.
Ostatecznie. Albo na kajak. Taksówkę wodną będę zamawiać.
Przeprawy rowerowe, tak. Będziemy uskuteczniać kajakiem. Jest takie połączenie wakacyjne roweru z kajakiem, takim dmuchanym.
O.
Zapomniałem, jak to się nazywa, ale pewnie ktoś ze słuchaczy
kojarzy. Na
supie
może. Albo,
no, sup w sumie, no właśnie nie wiem, czy do supa da się rower doczepić, a
myślę, że byłoby ciężko.
To jest, wiesz, taki niewielki kajak, w sensie po spakowaniu, no bo jego się nadmuchuje po prostu.
Aha.
I on mieści jedną osobę i rower.
Wow.
I możesz sobie, wiesz,
niezwykłe.
Spłynąć z nurtem na przykład dokądś, tam wsiąść na rower i wrócić. Aha. Rowerem.
Nie wiem, bałabym się płynąć z nurtem Wisły, żeby mi trochę wody wiślanej nie wpadło do środka.
Porzućmy w takim razie w tym punkcie Wisłę, chociaż możemy się nią przedostać z Krakowa do Warszawy.
O, proszę, dałoby się. No rzeczywiście, to może będzie też taka trasa do rozważenia.
I jak zaczynamy 11 czerwca, to nie wiem, to tak na początku czerwca chyba trzeba byłoby wyruszyć.
Można już zacząć wiosłować.
Nie mam kompletnie pojęcia, jak długo trwałby taki spływ. Nawet nie mówię kajakiem, ale...
Ale nie wiadomo, czy by się też udał do końca, no bo pytanie, jak ta Wisła wygląda w różnych miejscach, zwłaszcza, że te poziomy są niepokojąco niskie, prawda? Bo słyszymy dużo o tym, że jest susza, że wody nie ma. To nie wiem, czy tak dałoby się po prostu płynąć tym kajakiem non-stop.
No nie wiem, teraz po tych roztopach jakiś tam roztopach.
Śnieg.
No z gór coś tam płynie.
Że z góry.
Z gór coś tam płynie.
A nie wiem, no nie bawmy się w pogodynki, bo to chyba
też
nie wiemy o tym na tyle.
Ale do tej Warszawy moglibyśmy popłynąć z powodu efemery. Efemera to już która edycja?
6.
Wow.
No, przeleciało.
Przeleciało.
Cały czas dla mnie to jest, i chyba cały czas komunikujemy ten festiwal jako nowy, młodszy, nową, młodszą odsłonę.
Efemeryczny.
Efemeryczną, nową siostrę ansamblu. A tymczasem przeleciało, tak, bo festiwal zaczął się, znaczy też te pierwsze 2 lata w sumie były takie wyjątkowe festiwalowe i te edycje jakoś wspominam jako no, takie testy tak naprawdę tego konceptu, bo przypadały na czas pandemii, czyli na rok 2020 i 2021. 2022 był już takim chyba pełnoprawnym festiwalem.
Szaleństwo zaczynać w takich czasach.
Tak, a jakoś tak, nie wiem, wykorzystaliśmy trochę tą pandemię i te takie momenty między lockdownami
no,
na to, że to stała się jakaś taka część. Stało się ta pandemia i te obostrzenia, które zaczęliśmy tam wprowadzać, one też były taką częścią choreografii festiwalu. I ta formuła efemery trochę od tego się zaczęła, od takich eksperymentów z koncepcją festiwalu w ogóle. Bo od początku planowaliśmy, żeby to nie był kolejny festiwal muzyczny stricte, chociaż muzyka jest jego kluczową nadal częścią. Natomiast właśnie staraliśmy się, żeby performance czy jakieś takie właśnie niecodzienne rozwiązania performatywne były częścią prezentacji wydarzenia. I tak w sumie było od samego początku.
No, 6 lat to już jest kawał historii. Właściwie festiwal kompletnie nie jest już efemeryczny, ale też w sensie nie tylko w takim sensie, że nie wiadomo, czy się pojawi i zniknie, tylko już wiemy, że będzie. Mhm. Że już jest tak, to już jest taki czas stabilizacji, prawda? Stabilizacji też właśnie, nie wiem, formuły programu, to znaczy już... macie te testy za sobą, grunt rozpoznany. I jak się to wszystko w tej chwili kształtuje? Jak widzisz ten festiwal w jakimś odniesieniu do wszystkiego innego, co wokół, co na scenie? Czy do ansamblu, jeśli wolisz do tego się
odnieść? W kontekście w ogóle stabilizowania się, to ja myślę, że to jest w ogóle grząski temat. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, jeśli chodzi o stabilizowanie się czegokolwiek w tym momencie jest, że tak powiem, adekwatne, bo ta rzeczywistość festiwalowa też jest cały czas bardzo nieprzewidywalna. Na pewno w tym momencie nie spodziewamy się pandemii. Mam nadzieję też nie wojny, która zmieni, czy nowego konfliktu, który mógłby zmienić cokolwiek, już tu idąc w taki sposób, mówiąc o dwóch wydarzeniach, które rzeczywiście też wpłynęły na kształt festiwalu, czy zarówno pandemia, o której wspomniałam, czy potem właśnie wojna w Ukrainie, która też wpłynęła na program i od początku jakby ten element obecności osób ukraińskich w programie był ważnym elementem efemery. Natomiast rzeczywiście zmapowaliśmy sobie stolicę i udało się nam nawiązać dużo naprawdę fajnych współprac, takich, które przerodziły się już w pewnego rodzaju cykliczność w organizowaniu wydarzeń, więc chociaż w sumie w tym roku pierwsze wydarzenie efemery zaczynamy w zupełnie nowym miejscu dla festiwalu, czyli w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej, więc jak na taki mały undergroundowy, efemeryczny festiwalik, to całkiem fajnie. Chociaż przyznam, że nie będzie to właśnie w tej głównej sali, tylko właśnie w takich mniej oczywistych przestrzeniach tego gigantycznego gmachu.
W różnych przestrzeniach tego
gmachu. W różnych. Więc jeszcze mapujemy sobie trajektorię wieczoru, ale będzie to właśnie takie efemeryczne osiadanie przez foyer, poprzez sale redutowe. Opera jakby ma do dyspozycji wiele różnych pięknych przestrzeni, które będziemy anektować i tam roztaczać różne dźwiękowe, ale też performatywne wizje. Bo nie wiem, czy chcesz przejść do programu, ale może jeszcze porozmawiajmy o koncepcie może chwilę. Więc właśnie to jest jakby nowe miejsce, ale wśród tych miejsc, które programowo i partnersko są z nami blisko, no to jest to oczywiście Komuna Warszawa, czyli też taka przestrzeń w samym centrum miasta przy Emilii Plater, dawna szkoła. I to jest też przestrzeń taka teatralno-performatywna, ale też taka, w której odbywają się często koncerty, właśnie wydarzenia na podwórku szkoły. W tym roku będziemy i na podwórku, i w środku z różnymi ciekawymi działaniami. A poza tym nowy teatr na Madalińskiego na Mokotowie to też ważna przestrzeń, w której odbywały się już wydarzenia efemery nieraz i cieszę się, że możemy tam znowu wrócić. Nie ogłosiliśmy jeszcze takiego typowego zwieńczenia efemery corocznego, czyli serii w Brzask, czyli tej serii koncertów, wydarzeń performatywnych, które robimy zazwyczaj z kuratorkami związanymi właśnie z tą serią i z Muzeum Narodowym w Warszawie w przepięknym Parku Królikarnia, czyli pod Pałacem Królikarnia w Parku Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego rozbrzmiewają różne dziwne dźwięki, co często spotyka się z zaskoczeniem sąsiadów lub osób spacerujących z pieskami o 5 czy 4 rano.
I to będzie na zakończenie, czyli w noc z soboty na niedzielę, tak? Z 14 na 15.
To już jest niedziela oficjalnie. To jeszcze się nie pojawiło w naszym programie. To już jest poranek. 3:30 wraz z pierwszym pianiem koguta, czy co tam będzie tam wydawało dźwięki w parku. Tam będzie właśnie pierwszy performance z serii efemera.
No, fajnie zarysowałaś te partnerstwa, które budują, wspierają festiwal, i myślę, że z tej perspektywy to też jest właśnie źródło tej stabilizacji, to znaczy...
Tak, mamy z kim to robić.
Jakbym miał szukać powodów, dla których festiwale dzisiaj mogą się czuć niestabilnie, niebezpiecznie, to właśnie poza takimi kryzysami, o których wspominałaś, no, które gdzieś, nie wiem, no... czyhają, ale w tej chwili nie są realnym zagrożeniem. To jest to temat pieniędzy oczywiście.
Oczywiście.
I do tego tematu to ja chcę wrócić, ale może na razie zostańmy przy festiwalu, bo tu w tych pieniądzach też jest o czym rozmawiać, jeśli idzie właśnie o szukanie stabilności, wsparcia i tak dalej. Ale jak jesteśmy przy programie, to jest, czy jest jakiś pomysł taki spinający programowo cały ten line-up, czy w tym roku, czy po prostu efemera i jakby w ten taki tematyczny nurt festiwali nie wchodzi?
Efemera, pomimo tego, że to już jest festiwal, który się tak zakorzenił mocno w Warszawie, to cały czas eksploruje jednak ten sam temat. I tym tematem jest właśnie efemeryczność, ale też takie skupienie się na celebracji idei rytuału, czy budowania nowych rytuałów i sposobów radzenia sobie, czy sposobów tworzenia takich performatywnych zwyczajów, które mogą być z jednej strony zakorzenione w tym nurcie słowiańsko-tradycyjnym, pogańskim, trochę związanym z przesileniem letnim. Więc odpowiadamy tutaj na właśnie te takie wymyślone też nasze własne tradycje związane z przesileniem letnim. I właśnie ta idea takiego performatywnego, rytualnego przejścia z wiosny w lato, z tego początku roku w taką celebrację pełni lata, obfitości, to jest coś, co chcemy celebrować i eksplorować w programie na różny sposób. Bo właśnie taka rytualność, performatywność, ale też praca z ciałem, rytualny wspólny taniec, włączanie publiczności też w te działania, tak mocniej niż w przypadku innych festiwali, w sensie czy takiego typowego scenariusza performatywnego, gdzie artysta jest artystka na scenie, a publiczności, no to tutaj staramy się zacierać trochę te granice i dawać ludziom możliwość doświadczenia różnych elementów programu w różny sposób. Mamy performatywne jedzenie, mamy różne też działania. O, właśnie nie wspomniałam o jednym z ważnych partnerów, czyli o kolektywie KEM, z którym robimy też tą imprezę Dragana Bar. To też jeden z głównych punktów programu. W tym roku robimy jedną dużą imprezę klubową na dwóch piętrach w klubie Oczki, razem właśnie z Kemem, z Draganą. Więc tutaj też te działania, bo tam będą nie tylko działania w postaci występów jakby DJ-skich i występów na żywo na scenie, ale też właśnie działania performatywne, w których właśnie performerki, osoby performerskie będą się przenikały z publicznością, zaskakiwały w różnych miejscach. Więc tutaj myślimy o tym, że właśnie z jednej strony właśnie czerpiemy z jakiejś tradycji, rytuałów, też w przypadku na przykład performanców osób związanych z kolektywem Asian Doughboys, ale tu akurat tradycja jest bardziej wschodnia i azjatycka, panazjatycka, ale chcemy też tworzyć nowe rytuały i festiwal może być taką właśnie platformą do tworzenia nowych rytuałów, zwyczajów, okazji i możliwości celebracji właśnie tego przesilenia letniego.
Właśnie, jakbyśmy się zatrzymali przy Asian Doughboys, bo tu jest od nich właśnie w Nowym Teatrze nowa zupełnie rzecz, czyli imersyjne show zatytułowane Physis, które ma trwać 9 godzin.
To jest tylko 9 godzin.
To jest tylko 9 godzin.
Przeleci szybko.
Słuchaj, jakbyś mogła nas wprowadzić trochę w czego się spodziewać, jak się przygotować i jak to przetrwać.
Physis to jest wersja performansu chińskiego reżysera, performera, artysty Tianzuo Chena, który jest takim wizjonerem tworzącym, łączącym różne światy performansu, muzyki, teatru, ale też rejwu i niezwykłej scenografii, więc to jest taki koncept, który moim zdaniem idealnie uosabia ducha efemery i też ta opcja maratonu i performansu, który wymaga od nas jakiejś dyscypliny i zaangażowania przez dłuższy czas niż standardowe 45 minut czy godzina. To jest coś, co myślę, że też pasuje do koncepcji festiwalu, tak jak go z kuratorkami, kuratorami rozumiemy. Więc to będzie wydarzenie, które ono w sumie ewoluuje już od dłuższego czasu, bo wcześniej Tianzuo i jego kolektyw tworzyli też taki show, który nazywał się Trans. I to jest też wersja jakby tego wydarzenia, które czasem bywało krótsze, bo trwało 6 godzin.
Ledwie, a
czasem może trwać i 12. W tym momencie dowiedziałam się, że optimum jest te właśnie 9 godzin i to będzie fajne wprowadzenie. Nie wiem jeszcze, jak zmieścimy tutaj spanie czy regenerację publiczności, ale myślę, że to będzie część obcowania z tym performansem, bo prosto z tego performansu idziemy na Brzask praktycznie, więc od 18 do 3 jesteśmy w Nowym Teatrze w sobotę, a potem o 3:30 z Nowego Teatru mamy już bardzo blisko do Królikarni, gdzie można się będzie położyć na trawie, może trochę przymknąć oko, słuchając tego, co tam odbędzie się na miejscu. Więc jest to maraton, to prawda.
Natomiast wcześniej impreza w oczkach, więc...
Tak, no ale potem między oczki mamy cały dzień na regenerację.
Prawdopodobnie, tak.
Ale też oczywiście jakby tutaj myślę,
mocna
że każdy
końcówka.
Znajdzie... Tak. Jakby kompaktowo tutaj łączymy wszystkie te rzeczy i myślę, że one też stworzą super przejścia pomiędzy i takie uzupełnienia do poprzednich części każdego z wydarzeń. Więc jeśli chodzi o Tianzuo Chena, no to jest taka osoba, która zebrała w tym performancie masę osób związanych z bardzo ciekawymi nurtami muzyki współczesnej, elektronicznej, eksperymentalnej, też klubowej, scen, różnych scen azjatyckich, bo pojawi się na przykład duet Gaber Modus Operandi, który pojawiał się już na efemerze, pojawiał się też Kasimin, czyli artysta solowy, który wchodzi w skład tego duetu, producent tego duetu. Pojawi się Disfik, Kim Khan, Omi, Siko Setiano i Iwa Falk. Także tu wszystkie postaci ciężko byłoby mi wymieniać. Natomiast to są nie tylko muzycy, muzyczki, DJ-e, ale też właśnie performerzy, którzy i performerki, którzy nas wciągną w ten trans. Bo to wydarzenie, ono zaczyna się dość spokojnie i rozwija się w formę takiego audiowizualnego show. Towarzyszy mu bardzo bogata scenografia i ta scenografia jest z jednej strony, nie będę zdradzać, no ale kto wejdzie na stronę, czy tam na sociale, efemery, czy właśnie Asian Doughboys, to zobaczy wielkiego, dmuchanego niesporczaka, który właśnie zwisa i jest takim jakby totemem łączącym, czy zwisającym nad sceną. Pojawi się bardzo dużo roślin, ziół, więc jest dużo takiego właśnie odniesienia się do natury, do performansu, który z tą naturą ma kolidować, ma jakby, nie wiem, współdziałać czy współtworzyć jakby powiązania. No ale też wrażenie, myślę, że będzie takie dość psychodeliczno eksperymentalne i tutaj w zależności od tego, na ile otworzymy się i włączymy się w ten kolektywny taniec, bo to będą też momenty i tańca, i takiego współdziałania z publicznością, to myślę, że będzie to no, super doświadczenie.
Festiwal w ramach festiwalu, tak to się kształtuje. W sensie było takie wszystko to, co efemera próbuje pokazać w przeciągu tych kilku dni, to właściwie można w pigule dostać tutaj.
Tak, dokładnie. Myślę, że tu każdy z elementów festiwalu, rodzajów jakby doświadczeń, może bez jedzenia, chociaż nie wiem,
kto
co artyści...
Wie, no przez te 9 godzin coś trzeba zjeść.
Tak, myślę, że tam też pojawią się jakieś owoce i różne inne elementy. No owoce, jedzenie też jest elementem, który zawsze otwiera efemerę, bo po raz kolejny właśnie we wspomnianej operze będziemy poza wydarzeniami muzycznymi, performatywnymi, będziemy też doświadczać instalacji jadalnej, którą co roku przygotowuje dla nas Pola Sutryk. W tym roku tematem jest bal w operze, więc będziemy podobno jeść jadalne właśnie kamienie, kosztowności, diamenty, które tworzy dla nas Pola. Takie mikrorzeźby, które będą częścią instalacji. Każda z osób, która wchodzi na ten koncert, też będzie od razu brała udział w konsumpcji tego obiektu.
To w takim starym, mieszczańskim stylu właściwie.
Dokładnie.
Zaczynamy wieczorek od poczęstunku.
Dokładnie.
To do tego balu w operze za chwilę przejdziemy, a teraz dajmy od nas odetchnąć, żeby to nie był też maraton, jak od Asian Doughboys.
Poranek z RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.
Jesteśmy z powrotem i od razu przejdźmy do programu, żebyśmy zdążyli jeszcze co nieco opowiedzieć. W owym balu w operze Sophie Birch i Antonina Nowacka z nowym wspólnym dzieckiem, Hayrit. Mm. I to jest premiera?
To jest premiera nowego wydawnictwa, które mam nadzieję będzie w formie fizycznej już gotowe. Premiera tego wydarzenia to też będzie taki launch tej płyty. I to jest też efekt współpracy Sophie i Antoniny, którą zaczęły od wspólnej pracy nad poprzednim albumem, który wydaliśmy też nakładem Ansandu. To jest też część naszej działalności, która jakoś tak właśnie od pandemii się super rozwija i daje nam dużo radości i satysfakcji, żeby część z naszych osób towarzyszących nam w tej kuratorskiej, programowej drodze też zachęcić do właśnie zostawienia czegoś trwałego. Więc to jest już drugie ich wydawnictwo u nas i efekt pobytu też na rezydencji w Sokołowsku w zeszłym roku. Także bardzo polecam. To jest bardzo akustyczna też, w przeciwieństwie do tej poprzedniej, która miała jakieś elementy elektroniczne. Tutaj obie kompozytorki bardziej skupiły się właśnie na elementach, instrumentach akustycznych, na głosie. Jest to jakby rozwinięcie tych idei, które zawarły w poprzednim albumie. A jak jeszcze mówimy o albumach, to może dodam, że na Efemerze pojawią się dwie premiery ansandowych wydawnictw.
Mogę strzelić z drugą?
No zgaduj.
Hajnali i Adriana Jarosława Sajenko.
Dokładnie tak, bingo. Hildegard to projekt, który rozwija się od zeszłego roku. Właśnie, ja ci muszę wysłać już jako dziennikarzowi materiał, który powstał, który jest już gotowy i który też będzie miał swoją premierę koncertową to wówczas.
Ja od razu tutaj odeślę do strony Radia Kraków Kultura. Tam w podcaście możecie posłuchać mojej rozmowy z Adrianą i z Hajnalim właśnie o tym projekcie, o Hildegardzie z lutego, zdaje się, tego roku.
Tak.
I no jak, ta rozmowa jest jak najbardziej aktualna. Zresztą ten materiał miał premierę na Ansandzie, prawda?
On się niewiele zmienił od tego wydarzenia, od tego występu i w sumie chyba dobrze, bo to był jeden z najlepszych chyba, znaczy nie mogę tak mówić, ale dla mnie to był jeden z highlightów zeszłorocznej edycji. Udało się nam pokazać ten projekt też w ramach Ansandu w Brukseli w lutym, ale wiem, że artyści no, mają bardzo dużo zapytań i występów i przyznam szczerze, że to jest jeden z najbardziej chyba takich niehermetycznych, nieansandowych występów, bo porusza każdego, kto i każdą osobę, która ma okazję tego doświadczyć. To jest bardzo ciekawe właśnie nawiązanie zarówno do Hildegardy von Bingen, ale też do jej twórczości i mistycyzmu, ale też właśnie w poruszający sposób tutaj też wokal Adriany czy Jasi, jak ona też występuje pod takim pseudonimem. On naprawdę porusza i też nawiązuje do z jednej strony mówiąc o średniowiecznych pieśniach, najazdach tatarskich na Ukrainę, to z drugiej strony jakby metaforycznie oczywiście odnosi się do tego, co w tym momencie dzieje się nadal w Ukrainie, czyli o wojnie i jest to bardzo, bardzo poruszające i wzruszające doświadczenie obcować z tą twórczością. No artyści będą występowali w programie z duetem również San, gdzie wokali jest zdecydowanie mniej, ale fala dźwięku zaleje nas.
A to zależy, więc to zależy w której wersji, ale tak, tu będzie duet Stevena i Grega, tak?
Tak, tak, tak.
Bo jeszcze gdyby z Attilą.
To już dawno chyba się nie spotykają. Ja pytałam o to, bo chciałam, żeby pojawił się człowiek drzewo na efemerze.
Wokalista Mayhem, Attila Cichar? Tak. Cichar? Nie wiem.
Cichar? Nie wiem, ja tak nie wiem.
C-S-I-H-A R, ale w węgierskim C czyta się jak czy, a tak? S jak szy, więc Trzisza, Trzichar może, nie wiem.
Nie wiem.
Tak, wokalista Mayhem, Attila. Ale no właśnie powracający chyba ten drzewostan czasem.
Powraca, ale tutaj nie było opcji.
Przychodził, odchodził.
Tak, powraca jako człowiek drzewo, powraca też, nie wiem, jako taki człowiek czasem, kruk.
Tak, ten wokal czasem jest. I miał jeszcze też taką bardziej metalowo-szpiczastą postać, nie wiem, jak Sauron z Władcy Pierścieni, też był taki z kolcami cały. Tak, performatywny aspekt jak najbardziej. Zresztą zawsze obecny, no bo tak. I są te ściany wzmacniacze jak ołtarze i te mnisze szaty, które
wszystko,
zakładają
wszystko
twarzy,
tam będzie,
widać,
wszystko tak, będzie na tym.
Powolne gesty, gitary w powietrzu i masaż dźwiękiem.
Masaż dźwiękiem będzie, ale też będzie to, czego jeszcze chyba publiczność w Polsce nie mogła doświadczyć, czyli zupełnie nowe audiowizualne show, które towarzyszy występowi, w sensie będące bardziej rozwinięciem tego, co artyści zawsze robili, czyli ten element światła. Więc tam właśnie w trakcie tego, temu występowi towarzyszy taka super angażująca i poruszająca instalacja świetlna, która w fajny sposób też współgra właśnie z tą medytacyjną, powolną właśnie estetyką san, ale no też właśnie te właśnie ramiona wzniesione w górę wśród u artystów i publiczności zawsze jakby korespondują wspaniale z tym rytualnym.
W tym
takim
dymie, tak.
Tak, w tym dymie to wszystko. Oczywiście jest bardzo, bardzo dużo dymu. To wyjątkowo w ATM Studio, które dawało nam duże możliwości realizacyjne, żeby tą część wizualną...
Problem z tym miejscem jest tylko taki, że jest daleko, poza tym w sumie
jest daleko. Znaczy daleko w kontekście, jeśli rozmawiamy o Krakowie, to rzeczywiście jest daleko, ale chyba w Warszawie to wszyscy... Nie, nikt nie narzeka na daleko. Narzekają?
Tak? Narzekają, no ale... Ale no przyjdą, przecież na sam przyjdą. Przyjść. Na pewno przyjdą. Pan to jest też rzecz wybitnie głośna, to też można przy okazji powiedzieć, że warto założyć zatyczki do uszu. Nic się nie traci z odbioru, ale jednak warto zadbać o
zdecydowanie
o swój słuch.
I to raczej polecałabym, nawet takie zatyczki piankowe są dość dobre. Takie typowe muzyczne mogą się wydawać, mogą być trochę, no, że tak powiem, mniej limitujące niektóre decybele, ale tutaj mówiąc o tym, znaczy my oczywiście też będziemy mieć te zatyczki dla publiczności, ale oczywiście jest to wszystko robione w taki sposób, żeby też było bezpieczne dla widzów, wszystkich osób uczestniczących, dla publiczności. Natomiast no, jest to przede wszystkim częstotliwość basowa, więc ona nie jest nie jest aż tak dużym zagrożeniem dla naszego słuchu. Ta częstotliwość basowa, po prostu odczuwamy ją w ciele przede wszystkim, czyli taki masaż basem, bardzo przyjemne, medytacyjne, rytualne doświadczenie, które idealnie się wpisuje w ten dźwiękowy experience.
Co ciekawe, czuć tę muzykę ciałem dosłownie do organów wewnątrz. To jest no interesujące doświadczenie, z pewnością. A z muzyką Hainalego i Sajenko to się też świetnie w sumie współgra, bo ona też jest powolna, też jest na dronach zbudowana, bo to w sumie nie powiedzieliśmy jakby, jak ostatecznie to mniej więcej brzmi, a to są syntezatorowe, dronowe podkłady, na których Andriana śpiewa takimi tradycyjnymi technikami folkowymi, ukraińskimi, więc bardzo przejmująca rzecz, bardzo taka uderzająca wprost do emocji, do których zdaje się San też lubi się odwoływać.
Zdecydowanie tak, to będzie wieczór pełen emocji.
Odpust w takim razie w piątek, tak. 19:30 ATM. Jeszcze na moment chciałbym do balu wrócić w operze, bo tam Miłosz Kendra jeszcze w programie, który no też mam wrażenie, że dużo wokół niego zrobiło się zamieszania przy okazji drugiej płyty. Przy pierwszej już trochę też, ale teraz druga wyszła w Pointless Geometry. I to jest nie tylko muzyk, kompozytor, ale też
Rzeźbiarz?
Lekarz?
Lekarz,
tak? Lekarz, tak? Nie wiem. No,
lekarz dla piszczałek.
Dla piszczałek, no.
Myślę, że to jest taki...
Jak sobie myślę, wiesz, panu Kleksie i tam była sala dla chorych instrumentów?
A, tak, racja. No.
To tak, to jak sobie myślę o Miłoszu zbierającym porzucone piszczałki, czy w uszkodzone i tak dalej, i składający je w jakiś nowy instrument, to myślę, żeby się z Kleksem dogadał.
Myślę, że coś w tym jest, chociaż może on przypomina bardziej tego doktora, który zbudował Frankensteina.
Doktora...
Jak on się nazywa?
Ojej, zapomniałem.
Ja też.
Filip Golasz, tak go zbudował? Aha, nie, mówimy... Czekaj, bo ja pozostałem w Kleksie, a ty mówisz o Frankensteinie.
Tak. No bo to jest właśnie taki byt, takie zombie piszczałkowe. Sorry, ja jestem jakoś chyba na etapie Last of Us, więc jakoś tak mi się zombie skojarzy. Ale jest to piękne zombie.
To w Last of Us też była rura, która zarosła grzybem.
Tak. To nie idźmy w tą stronę.
Nie wiem, piszczałki nie brzmiałyby dobrze. Ale tak, no one mają ten instrument właściwie, czy nie wiem, te iteracje instrumentów. W sumie nie wiem, jak to do końca wygląda. Czy to jest zawsze ten sam zestaw piszczałek?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy na pewno one są poddawane jakiejś modyfikacji. Tutaj myślę, że potrzebna jest nam długa rozmowa z Miłoszem.
Tak.
I może to jest dobry pomysł na kolejną audycję. To jest
tak.
Super postać i też jestem wielką fanką tej płyty, no ale też całej praktyki, która właśnie polega na znajdowaniu tych elementów organów, które właśnie piszczałek z różnych instrumentów organowych, z Wielkopolski głównie, i Miłosz je zbierał do swojego dyplomu chyba, prawda?
Tak. Z perspektywy masażu organów od San i teraz poszukiwania piszczałek z organów w Wielkopolsce, wbrew pozorom nie jest tak znowu daleka droga. Ale płyta jest godna uwagi i koncert także. No to jeszcze są dwa wydarzenia, które bardzo zwróciły moją uwagę. I to jest powrót duetu Sartoriusa i Pospieszalskiego, ale tym razem w trio. Z Arturem Rumińskim jeszcze. Bo muszę ci powiedzieć, że Sartorius i Pospieszalski dali w Krakowie taki koncert, że ja go na długo będę pamiętał na Ansandzie. To był koncert, w którym przez te, nie wiem, 40 może minut wydarzyły się, mam wrażenie, trzy zupełnie różne koncerty.
To prawda. Artyści połączeni tutaj przez nas w takiej dość późnej kolaboracji, bo to było takie, nie powiedziałam ad hocowe, ale późno wymyśliliśmy właśnie to połączenie. Chcieliśmy zrobić coś zawsze z Markiem Pospieszalskim, a mieliśmy też w planach zrobienie czegoś też w ramach współpracy z platformą Shape, właśnie czegoś z Julianem, który był reprezentowany w tym okresie. I tutaj pamiętam już też w ogóle, no koncert był wspaniały, ale też to, jakim zaskoczeniem ten koncert był dla Juliana i dla Marka.
Tak.
Więc oni po prostu odkryli jakąś w sobie energię w trakcie tego wydarzenia, którą stwierdziliśmy, którą trzeba cały czas podsycać i jakby dać im możliwość wspólnego jeszcze działania, bo to było naprawdę super doświadczenie. I myślę, że oni sami też chcieliby dalej eksplorować te wszystkie pola, które udało im się tam otworzyć. No, pomyśleliśmy właśnie o tym, żeby jeszcze włączyć Artura Rumińskiego. Też postać, która no, znana jest z bardzo wielu różnych składów i działań, artysta wszechstronny, który jeszcze nie pojawił się ani w programie Efemery, a chyba w programie Ansandu dość dawno też go nie było.
To jest człowiek, jedna z gitar Furii, czy zespołu To, ale też i Arm, takiego bardziej spokojnego zespołu, czy też kilku solowych iteracji, w których bardziej takie ambientowe, gitarowe rejony eksploruje. No ale Sartorius i Pospieszalski to dopiero drugi raz, prawda? Razem. Mm-hmm. A już w trio. Więc rzecz się rozwija błyskawicznie. No i jest jeszcze zaskakujący duet Aleksandry Słysz i Alex Freiheit. I to jest podejrzewam taki materiał, którego wszyscy chcieliśmy, ale nikt nie wiedział.
Nikt nie wiedział, nawet my nie wiedzieliśmy. Artystki same odezwały się, że właśnie skończyły pracować nad tym materiałem. I to jest jakaś taka przedziwna, też pasująca do koncepcji FMR, więc nie mogliśmy się tutaj nie zgodzić, żeby tego nie włączyć do programu, bo i Aleksandra, i Siksa pojawiała się w, obie pojawiały się, w sensie Alex pojawiała się z duetem Siksa wcześniej na FMR-ze. Tutaj kompozytorki, artystki wymyśliły sobie ideę zrobienia jakiegoś takiego soundtracku do wschodnioeuropejskiego filmu Grozy i to chyba będzie to. Na pewno Alex tutaj, wyobrażam sobie, że odegra też jako postać tą zjawę, która będzie straszyła w komunie pomiędzy występami. Jestem bardzo tego ciekawa. Też kompozycje Aleksandry są inne niż typowe towarzyszące Alex czy w duecie Siksa materiały dźwiękowe, także będzie to ciekawe doświadczenie zobaczyć właśnie energię, wulkan energii, jakim jest Alex w zderzeniu z dronowymi, minimalistycznymi zazwyczaj kompozycjami Oli.
Zobaczymy jeszcze, jaka Ola w tym będzie.
Ja tam coś słyszałam już, co powstało. Więc jest to rzeczywiście coś... Tak, jest to bardzo ciekawe i myślę, że fajna też podróż dla osób, które w ten dzień pojawią się w Komunie Warszawa.
Po więcej szczegółów dotyczących programu odsyłamy oczywiście na stronę efemerafestival.com 11 do 14.
Do 15. Do 15, tak, bo jeszcze Brzask. Dojdzie jeden właśnie wieczór, czyli Brzask.
Ale to jak ktoś 14 dołączy do Asian Dope Boys, to już po prostu za sznurkiem za resztą proszę iść do Królikarni i traficie na Brzask. To tyle, jeśli idzie o efemerę, chociaż tu wątków jest jeszcze całe mnóstwo do poruszenia. A powiedz cokolwiek na temat Ansandu, jesteś w stanie nam teraz na szybko
mogę zdradzić, że już jutro ogłosimy datę festiwalu Motyw Przewodni oraz niezwykłą propozycję, jaką mamy dla osób, które żądają Ansandu, bo ogłaszamy od razu 3 odsłony festiwalu, które odbędą się w sezonie wrzesień-październik. Więc wiem, że wiele osób się martwiło, czy na co się odbędzie, coś tak cicho, ale musieliśmy skoordynować tak naprawdę 3 wydarzenia jednocześnie. Więc zaczynamy od Ansandu w Osace od 5 do 7 września, potem miesiąc później od 7 do 12 września w Krakowie odbędzie się główna edycja festiwalu.
Października,
miesiąc później, października. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tych dat.
Daty krakowskie?
Krakowskie daty to w tym momencie 7-12 października. Czyli trochę krócej niż zwykle, ale równie intensywnie, mam nadzieję. A potem kończymy to triduum ansamblowe edycją w Nowym Jorku od 30 do w tym momencie do od 30 października do 2 listopada, z tym, że możliwe, że się rozciągniemy jeszcze na kolejny tydzień wydarzeniami towarzyszącymi. Także na razie będziemy komunikować te 3 weekendy, czy 3 kilkudniowe edycje festiwalu.
I to jutro...
Mam nadzieję, jutro uda się nam wszystko ogłosić. Temat przewodni to web, czyli sieć. Mhm. I trochę o tej sieci, sieciowaniu, połączeniach będziemy mówić w trakcie tych edycji, bo też ten program będzie taki kompatybilny w każdym z tych miejsc i będą pewne projekty, które będą miały swoje premiery właśnie w Osace, potem będą się rozwijały i rozbudowywały w Krakowie, żeby mieć swój jakąś taką finalną wersję w Nowym Jorku, więc taki jest wstępny koncept kuratorski Matt Schulz i jego artystyczna wizja nie zna granic. Fantastycznie. Dosłownie.
Fantastycznie. Fajnie, że te projekty będą żyć dosłownie i się rozwijać, a Unsound znów przekracza granice. W Osace jeszcze nie było.
Nie było nas i tutaj jesteśmy na zaproszenie
Expo,
Pajchu bardziej, tak, ale program towarzyszy Tygodniowi Kultury Polskiej, który jednocześnie towarzyszy Expo. Te wydarzenie odbywa się zupełnie poza jakby pawilonem Expo, więc ono odbywa się po prostu w klubach, miejscach Osaki, więc tutaj na zaproszenie Pajchu byliśmy w Japonii też, żeby zapoznać się z lokalnymi organizatorami, ale było to w przypadku Ansandu łatwiejsze niż się spodziewaliśmy, bo po prostu co roku zapraszamy tak wiele japońskich osób artystycznych, pracujemy z tyloma kuratorami, kuratorkami, którzy odwiedzali Kraków wielokrotnie, że ta współpraca no, okazała się w sumie łatwiejsza niż się spodziewaliśmy poniekąd.
Fantastycznie. Więc, tak. To jeszcze jest jeden wątek, do którego na chwilę chciałem wrócić, czyli ta stabilność finansowa, bo jesteśmy po długim ruchu internetowym, w którym festiwale właśnie tego typu jak Unsound Ephemera, czyli wszelkiej muzyki alternatywnej, poszukującej, których w Polsce jest już znaczna ilość dobrze się trzymających, dobrze rozwijających, które zdaje się, że nie zostały w tak licznej masie dostrzeżone, docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Muzyka w tym roku. Powstała inicjatywa, powstał właściwie list do ministry Wróblewskiej w tej sprawie, którego konsekwencją było spotkanie z ministrą właśnie reprezentantów tego środowiska. Wiem, że też brałaś udział w tym spotkaniu.
Tak.
Jakbyś w kilku słowach powiedziała, jak to spotkanie przebiegło i jak na co, nie wiem, na co możemy liczyć w związku z nim?
Na pewno spotkanie było bardzo dobre i też cieszę się, że do niego doszło jako efekt tego listu. Szkoda, że musieliśmy uciec się, znaczy nie musieliśmy, ale jakoś stwierdziliśmy, że wraz z wieloma organizatorami, organizatorkami, nie tylko festiwali, ale też różnych innych formuł, takich reprezentujących muzykę szeroko pojętą, alternatywną, współczesną, elektroniczną, nieakademicką, nie do końca, znaczy właśnie współczesna to jest najlepsze chyba słowo, ale ono się kojarzy bardziej właśnie z muzyką poważną, a jednak my chyba reprezentujemy ten sektor muzyki niepoważnej, takiej nie do końca zidentyfikowanej i ta muzyka w większości w naszej ocenie w programie Muzyka nie dostała wsparcia. Tak naprawdę robiliśmy jakąś tam wewnętrzną analizę i wyszło z tego, że aż 97% wniosków to były wnioski właśnie, które dofinansowanych w stosunku do 3% reprezentowały muzykę szeroko pojętą, poważną, dawną, głównie artystów, kompozytorów nieżyjących. Tutaj oczywiście nie mam na myśli Sacrum Profanum, który był chyba najbardziej, jedną z najbardziej współczesnych inicjatyw, które tam uzyskały jakieś wsparcie. Też Audio Art z Krakowa został dofinansowany, ale też no jakby są to festiwale bardziej związane też chyba, mam wrażenie, z taką muzyką poważną, serio, akademicką też w przypadku, no może nie Audio Artu, nie idźmy tą drogą gatunkową, to były sens. Jakby takie ciekawe jeszcze odstępstwo tej reguły i też nasz głos takiego otwarcia.
No może po prostu, wiesz, papierek lakmusowy. No, to znaczy, nieważne jakich podziałów będziemy dokonywać, to myślę, że te 2-3 festiwale, bo jeszcze Kody w Lublinie otrzymały dofinansowanie, nadal zmiany właściwie nie czynią. To znaczy nadal jest 97% festiwali poświęconych muzyce twórców nieżyjących, czy po prostu muzyce klasycznej, dawnej i jakby ta dysproporcja z tej perspektywy jest ogromna.
I też w sumie takiej trochę rozrywkowej, bo tam też nie było tylko festiwali jakby reprezentujących ambitną, nie niszową, ale powiedzmy akademicką twórczość, taką, która wymaga na pewno wsparcia ministerstwa i z tym się totalnie też zgadzamy. Natomiast rzeczywiście ta dysproporcja była rażąca i no to był wynik też takiego bardzo homogenicznego grona ekspertów. I to jest coś, co było jakby taką ideą, czy właśnie tym punktem, który podnieśliśmy w tym liście otwartym i takim elementem, który no, będzie wymagał zmiany, ale jak widać ministerstwo, czy też bardziej Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest otwarty na to, żeby te zmiany wprowadzać i zauważyło.
Dialog.
Dialog został podjęty. Mhm. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie właśnie w gronie reprezentantów reprezentantek, właśnie sygnatariuszy listu. Też pojawiły się inne osoby, które wzmacniały tutaj nasz głos, nasze postulaty. Z jednej strony właśnie profesor Krzysztof Knitel, czy przedstawiciel Związku Zawodowego Muzyków Polskich. Więc jakby takie różne środowiska zebrały się, żeby jednak mówić o tym, że coś poszło nie tak w tym konkursie. I to spotkanie miało miejsce właśnie w ministerstwie. Też byli tam przedstawiciele, osoby z NIMIT-u, no i ministra Wróblewska, która to spotkanie prowadziła i która też wyraziła chęć, żeby właśnie tą sytuację w jakiś sposób ulepszyć. Naszym głównym postulatem i taką jakby kwestią, którą podnieśliśmy od razu, było to, że zidentyfikowaliśmy przede wszystkim gigantyczny rozdźwięk, jaki istnieje pomiędzy jakby świadomością też NIMIT-u, czyli tego Instytutu Muzyki i Tańca, a tym, jak wygląda współczesna kultura muzyczna w Polsce. I tego, że ten konkurs de facto w ogóle jakby nie oddaje tej różnorodności działań, które są prowadzone w Polsce przez różne organizacje, nie tylko właśnie instytucje kultury czy filharmonie, ale też właśnie organizacje pozarządowe, prywatne podmioty, też instytucje kultury, które organizują takie bardziej, powiedziałabym, interdyscyplinarne wydarzenia, więc to nie tylko festiwale, ale festiwale rzeczywiście jakby tutaj zostały chyba jakoś tak najbardziej te takie reprezentujące, powiedzmy, około, nie wiem, ansamblowe dźwięki, powiedzmy, i tu nie mówię tylko o naszym festiwalu. Natomiast tak, efektem spotkania była chęć organizacji grupy roboczej, więc już 7 maja zbieramy się w dość szerokim gronie z osobami z NIMIT-u, czyli z tego Instytutu Muzyki i Tańca, z urzędnikami, żeby rozmawiać o tym, jak procedurę zmienić.
O konkretnych rozwiązaniach.
I konkretne rozwiązania wdrożyć, tak, bo to też to jedno spotkanie absolutnie nie wystarczałoby, żeby zmienić tutaj jakby ten konkurs na tyle, żeby oddawał trochę szerzej to pełne spektrum polskiej kultury muzycznej. Co do tego roku, no to nadal jeszcze nie wiemy do końca, czy uda się nam uzyskać jakiekolwiek wsparcie z rezerwy ministra. Nie wiemy jakby na ile jeszcze tutaj też te programy, na pewno program na nowo nie zostanie rozpatrzony, także te wyniki, które są, będą chyba finalnym, po prostu zostały to tak przyznane dofinansowanie, jak zostały. Jest też za późno chyba, żeby dużo zmieniać, natomiast wiem, że jeszcze trwa jakaś procedura przydzielania rezerwy, natomiast nie wiem, jak się skończy.
Problem właściwie nowy nie jest, więc tyle dobrze, że teraz nadzieje były inne, zostały zranione, niedotrzymane, więc w efekcie spowodowały konsolidację środowiska, wspólny głos.
Bardzo dobry efekt tego spotkania, bo my też, i to wielokrotnie odczuwałam też sama jakby tam, może nie lobbując, no ale spotykając się z urzędnikami czy osobami przedstawicielskimi różnych instytucji, które wspierają właśnie też kulturę, muzykę. Mam wrażenie, że właśnie pomimo, że indywidualne osoby jakby na przykład kojarzą Festiwal Ansam, który otrzymuje wsparcie, zwłaszcza jeśli chodzi o te edycje zagraniczne, jakby ta nasza marka jest znana, istnieje w świadomości urzędników, osób decydujących, czy na poziomie samorządowym, czy rządowym. Natomiast właśnie tutaj akurat to działanie i ten sprzeciw, on służył jakby temu, żeby jednak tak działać szerszym frontem. I wydaje mi się, że udało się nam zbudować jakąś taką solidarną grupę, która nie tylko chce wypracować jakieś ad hocowe rozwiązania stricte pod ten konkurs, ale w ogóle współdziałać o tym, żeby trochę głośniej mówić o tym, że to właśnie te takie najmniej określone jeszcze gatunkowo dźwięki, działania czasem małe, oddolne w małych miejscowościach i w dużych miastach, to one jednak popychają całą kulturę muzyczną do przodu.
Od Sokołowska i to potem, do Warszawy, tak.
Dokładnie tak, po Sejny, bo bardzo różne właśnie osoby się zgłosiły do tego ruchu, też często reprezentujące no bardzo różne dźwięki i rodzaje działalności.
Tu musimy postawić kropkę, natomiast bardzo się cieszę, że ministerstwo potrafiło się przyznać do błędu, to jest chyba do tego błędu, do zaniedbania, niedostrzeżenia tej całej grupy, prawda? Bo to już nawet na konferencji prasowej ministra Wróblewska mówiła, no i teraz podjęło dialog i spotkania grupy roboczej. Miejmy nadzieję, że przyniosą konkretne rozwiązania, które w przyszłości ten błąd naprawią. Moją i państwa gościnią była Gosia Płysa. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, Krzysiu.
I Efemera Festiwal zapamiętajcie już niebawem, w połowie czerwca w Warszawie.
Poranek z RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.